Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek, 14 listopada. Dziś wspomnienie świętego Jozafata, biskupa i męczennika. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest antykatolicki Matrix. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Watykan. Papież Franciszek po raz kolejny odwiedził włoską lewicową polityk, byłą minister spraw zagranicznych, panią Emmę Bonino. Jest ona znana przede wszystkim z działalności na rzecz legalizacji składania ofiar Molochowi. Papież Franciszek odwiedził ją w jej rzymskim mieszkaniu po przebyciu przez nią hospitalizacji. 76-letnia Emma Bonino w roku 1975 współtworzyła Centrum Informacyjne do spraw sterylizacji i składania ofiar Molochowi. Działalność organizacji przyczyniła się do zalegalizowania składania ofiar Molochowi we Włoszech w roku 1978, co pochłonęło miliony ofiar. To nie pierwsze spotkanie pani Emmy Bonino z papieżem. W roku 2016 papież Franciszek wymienił jej nazwisko, a przypomnijmy, ta pani to jest jakby skrzyżowanie Wandy Nowickiej z Katarzyną Kotulą w gronie wielkich Włochów. To, jak papież łączy wychwalanie polityków, których życiowym celem jest legalizacja składania ofiar Molochowi, ze swoimi własnymi poglądami na ten temat, a przecież całkiem niedawno w Belgii jego słowa potępiające ten proceder wywołały burzę. To wie chyba tylko on sam. Norwegia. Norweski parlament debatuje nad rozszerzeniem legalności składania ofiar Molochowi z 12 tygodnia życia dziecka na 18 lub nawet 22 tydzień. Korzystając z kolejnego etapu konsultacji społecznych nad projektem, swój głos w tej sprawie zabrali norwescy biskupi katoliccy. Przypomnieli oni m.in., że katolicyzm jest drugą co do wielkości religią wyznawaną w Norwegii. Rada Katolickich Biskupów Norwegii wezwała posłów do odrzucenia projektu. Biskupi napisali: przemawiamy w imieniu najsłabszych, w tym przypadku nienarodzonych dzieci z osobistą historią trwającą od 4 do 5,5 miesiąca. Przemawiamy w ich imieniu do silniejszych, w tym przypadku do polityków parlamentu, którzy mają mandat do decydowania o ich życiu i śmierci. Hierarchowie zauważyli także, że projekt ignoruje podstawowy fakt naukowy o tym, że życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia, a co za tym idzie, jest on niegodny prawdziwie humanitarnego społeczeństwa, w którym każdemu człowiekowi należy się szacunek. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Jozafata. Urodził się on w roku 1580 we Włodzimierzu Wołyńskim w rodzinie prawosławnej. Na chrzcie otrzymał imię Jan. Rodzice chcieli, by zajął się kupiectwem, dlatego wysłali go do Wilna. Było to tuż po tym, jak w roku 1596 zawarto Unię Brzeską, dzięki której schizmatycy wschodni w Rzeczpospolitej wrócili na łono kościoła. W roku 1604, w wieku 24 lat, Jan wstąpił do unickiego zakonu bazylianów. Przyjął imię zakonne Jozafat, a po 5 latach przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1618 Jozafat został arcybiskupem Połocka. Żył skromnie, dbał o biednych, wyjaśniał też różnice pomiędzy religią katolicką a schizmą. To wzbudziło wściekłość schizmatyków, którzy rozpętali przeciwko niemu kampanię nienawiści. 12 listopada 1623 roku, w wieku 43 lat, Jozafat został zamordowany siekierą i kulami po odprawionej przez siebie boskiej liturgii w Witebsku. Zbezczeszczone zwłoki wrzucono do Dziwiny. Święty Jozafat został beatyfikowany przez papieża Urbana VIII w roku 1643, a kanonizowany w roku 1867 przez papieża Piusa IX. Święty Jozafat jest patronem m.in. bazylianów, Rusi, Litwy i Wilna. Stany Zjednoczone. Amerykańska lewica wreszcie znalazła winnego porażki Kamali Harris w wyborach prezydenckich. Okazał się nim być znany aktor, pan George Clooney. To on bowiem w lipcu tego roku jako pierwszy wezwał pana Joe Bidena do rezygnacji z ubiegania się o reelekcję. W swoim felietonie dla New York Timesa aktor wówczas napisał: "Kocham Joe Bidena, ale potrzebujemy nowego kandydata. W ciągu ostatnich 4 lat wygrał wiele bitew, z którymi się zmierzył, ale jedną bitwą, której wygrać nie może, jest walka z czasem." Wkrótce po tym artykule napłynęły kolejne głosy wzywające pana Bidena do rezygnacji, między innymi ze strony Reeda Hastingsa, szefa Netflixa. Joe Biden posłuchał rad i na nową kandydatkę namaścił panią wiceprezydent Kamalę Harris. Otrzymała ona wsparcie od masy celebrytów. Poparli ją m.in. pani Taylor Swift, Lady Gaga, Beyoncé, Eminem czy Harrison Ford. Lecz głosy tych wybitnych politologów, jak widać, nie pomogły. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. Mój drogi słuchaczu, jeżeli interesuje Cię tradycja katolicka i chciałbyś lepiej ją poznać, bądź zgłębić zdobytą już wiedzę, z pewnością potrzebujesz odpowiednich lektur. Dzieła największych świętych Kościoła, wszystkie dostępne na polskim rynku książki autorstwa Chestertona, liczne prace apologetyczne, książki na temat życia duchowego i kryzysu Kościoła oraz bogaty wybór literatury dla dzieci i młodzieży. To wszystko znajdziesz na stronie orapronobis.pl, księgarni, której oferta zawiera największy w Polsce wybór starannie wyselekcjonowanych książek katolickich nieskażonych modernizmem. Zespół księgarni gwarantuje treści wolne od moralnych wątpliwości i teologicznych kontrowersji. Bardzo szeroki wachlarz katolickich książek dostępnych w księgarni orapronobis.pl pozwoli Ci zaoszczędzić czas, który musiałbyś poświęcić na znalezienie interesujących Cię wydań w różnych innych sklepach internetowych. Gdy zdecydujesz się na zakup książek, Twoje zamówienie zrealizuje doświadczona i profesjonalna obsługa, która w razie potrzeby zawsze jest gotowa udzielić porady w kwestii wyboru odpowiednich pozycji książkowych. Dodatkowo, dzięki zapisowi do newslettera, klienci księgarni orapronobis.pl zyskują 15% rabatu. Redakcja Sprawek Okiem Katolika poleca uwadze. Ponownie Stany Zjednoczone. Znany homoseksualny aktywista, jezuita, ojciec James Martin, w swoim artykule po wygranej Donalda Trumpa postanowił pocieszyć środowiska LGBTQ i wszystkie inne literki. Stwierdził w nim, że otrzymał wiele wiadomości od swoich demokratycznych przyjaciół i zwolenników Kamali Harris, a także osób LGBTQ, które wyrażają obawy i strach przed tym, co ich może czekać podczas kadencji Donalda Trumpa. Według ojca Martina, tenor kampanii prowadzonej przez pana Trumpa i pana Vance'a, mroczny, negatywny i nihilistyczny, z ukrytym nurtem my kontra oni, przestraszył wiele osób LGBTQ. Amerykański jezuita stwierdził też, że politycy od dawna wykorzystują homofobię dla swoich kampanii. A dla wszystkich, którzy nie wiedzą co robić, mają myśli samobójcze lub samookaleczają się, ma jedną poradę. Wspierajcie swoją ulubioną grupę, organizację lub duszpasterstwo LGBTQ. Jezuita nie wpadł chyba na pomysł, żeby na myśli samobójcze zaradzić nawrócenie na katolicyzm, modlitwę czy sakramenty. To, co obecnie dzieje się z zakonem jezuitów, jest jedną z najczarniejszych plam na historii Kościoła. Mali. W czwartek 31 października Mali przyjęło nowe prawo penalizujące praktykowanie, promocję i obronę homoseksualizmu. W głosowaniu Tymczasowej Rady Narodowej, która włączyła to rozwiązanie do prawa karnego, prawo przyjęte zostało przy 132 głosach za i tylko jednym głosie przeciw. Minister Sprawiedliwości Mali, pan Kamadu Kasuge, powiedział: "Nie zgodzimy się, aby nasze zwyczaje i wartości były naruszane przez ludzi z zagranicy. Od tej chwili każda osoba zaangażowana w homoseksualną propagandę lub praktykę będzie pociągana do odpowiedzialności karnej." Nie podano jednak jeszcze szczegółów kar związanych z tym przestępstwem. Ta decyzja Mali wpisuje się w szerszy trend kryminalizacji homoseksualizmu w Afryce i Azji, kontrastujący z postępującą dekryminalizacją w całym tzw. świecie zachodnim. Tymczasem w około 1 trzeciej krajów świata stosunki homoseksualne są nadal nielegalne. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Ksiądz Matthias Gaudron, katechizm o kryzysie w Kościele. Kontynuacja rozdziału pierwszego, kryzys w Kościele. Czym różni się obecny kryzys od wcześniejszych kryzysów Kościoła? Obecny kryzys w Kościele różni się od wcześniejszych kryzysów przede wszystkim tym, że to same najwyższe władze Kościoła doprowadziły do tego kryzysu, wspierają go i uniemożliwiają zastosowanie skutecznych środków leczniczych. Kryzysy w Kościele zdarzały się często. Księża, biskupi, a nawet papieże nie zawsze prowadzili moralnie czyste życie zgodne z Ewangelią. Niemoralność i rozpasanie prowadziły często do kryzysu Kościoła. Księża i biskupi odstępowali także niekiedy od prawdziwej wiary. Ale jeszcze nie było takiego okresu, w którym błędy i otwarte negowanie prawd wiary były propagowane za przyzwoleniem i poparciem władz rzymskich. Osobliwością dzisiejszego kryzysu jest to, że jest on popierany przez najwyższe władze Kościoła, nie wyłączając papieża. Sam papież Paweł VI wypowiedział z tego powodu sławne zdanie, że Kościół znajduje się w procesie samozniszczenia. Powiedział: Kościół znajduje się w godzinie niepokoju, samokrytyki, można by nawet powiedzieć samozniszczenia. To jest jakby wewnętrzny wstrząs, którego nikt po soborze nie oczekiwał. Pytanie szóste. Co to jest wiara? Wiara jest to cnota nadprzyrodzona, przez którą wszystko, co Bóg objawił, pod wpływem łaski uznajemy niezłomnie za prawdziwe. Wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże objawienie. Bóg przemawiał do ludzi przez Mojżesza, proroków, a przede wszystkim przez swojego jednorodzonego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez to objawienie człowiek poznaje przymioty Boga, Jego troistą istotę i swe własne wieczne przeznaczenie – oglądanie Boga w niebie. Objawienie pokazuje mu także drogę, którą musi kroczyć, aby ten cel osiągnąć, mianowicie przestrzeganie przykazań i przyjmowanie ustanowionych przez Boga środków – sakramentów. Przez wiarę człowiek uznaje to objawienie. Nie jest to możliwe bez łaski, gdyż treść wiary przekracza nasz przyrodzony umysł. Motywem wiary jest przy tym tylko i wyłącznie autorytet objawiającego się Boga. Wierzymy, gdyż Bóg tak powiedział, a nie dlatego, że sami to zrozumieliśmy. Wierzymy więc na przykład w Trójcę Świętą albo w prawdziwe bóstwo Chrystusa, nie dlatego, że sami poznaliśmy to naszym umysłem, ale dlatego, że Bóg nam to objawił. Pytanie siódme. Jak przychodzi do nas wiara? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Polska. Fala poruszenia wśród tzw. celebrytów z powodu wygranej Donalda Trumpa nie ominęła również Polski. Telewizyjna prezenterka pani Monika Richardson postanowiła w proteście przeciwko wynikowi wyborów w Stanach Zjednoczonych obciąć i przefarbować sobie włosy. Na instagramowym profilu stylistki włosów pani Aleksandry Oleczek została zamieszczona relacja ze zmiany fryzury pani Moniki. Pani Aleksandra napisała: Monika Richardson w proteście przeciw wynikowi wyborów w USA chyba pójdzie na całość. Następnie na nagraniu widać, jak pani prezenterka własnoręcznie obcina sobie włosy nożyczkami, a pani stylistka nakłada na jej włosy siwą farbę. Jeżeli te mrożące krew w żyłach doniesienia dotrą do Donalda Trumpa, prawdopodobnie odda on jednak prezydenturę pani Kamali Harris. Ponownie Polska. Już od początku przyszłego roku szkolnego nieobowiązkowe wychowanie do życia w rodzinie zostanie zastąpione przez nowy, obowiązkowy przedmiot edukację zdrowotną. Będzie on obejmował uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i klas 1-3 szkół ponadpodstawowych i ma zawierać elementy edukacji seksualnej. w rozmowie z minister edukacji panią Barbarą Nowacką, redaktor Konrad Piasecki stwierdził na antenie TVN24, że przeciwko planom resortu protestuje m.in. Ordo Iuris, które zapowiedziało, że jeśli zostanie wprowadzona edukacja zdrowotna i rodzice nie będą chcieli, żeby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących edukacji seksualnej, to Ordo Iuris będzie wspierało tych rodziców i broniło ewentualnie ich przed sądem. Pani minister odpowiedziała: nie obchodzi mnie, co boli Ordo Iuris. Będzie to przedmiot obowiązkowy, bez względu na to, co jedna czy druga organizacja będą uważały. Uśmiechnięta koalicja konsekwentnie prze do uśmiechniętej Europy. Pytanie, czy dla rodziców dzieci w wieku szkolnym nie za bardzo konsekwentnie, a dla Ordo Iuris szykują się pracowite lata. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Antykatolicki Matrix. Pan Bóg chce, żeby jak najwięcej ludzi mu uwierzyło i żeby jak najwięcej ludzi przebywało z nim na wieczność w niebie. Siłą zła z kolei zależy, żeby jak najwięcej ludzi nie uwierzyło, albo uwierzyło, a potem wiarę straciło, albo zakończyło życie w stanie grzechu ciężkiego. Zatem wydawać by się mogło, że Pan Bóg i jego słudzy mówią: to jest prawda, a siły zła i ich słudzy mówią: to jest nieprawda. Jednak obserwując rzeczywistość i ludzi dziś, zauważam, że wcale tak nie jest. Z moich obserwacji wynika, że w kościele zarażonym tym AIDS, jakim jest modernizm, niewiele mówi się o prawdach objawionych, dużo więcej o sprawach naokoło. Niestety ten antykatolicki Matrix wdarł się do kościoła. Z moich obserwacji wynika też, że siły zła rzadko mówią, że nauka katolicka jest nieprawdą, bo wiedzą, że jest o wiele łatwiejszy sposób, aby doprowadzić człowieka do tego, aby nie odkrył prawdy. Jeżeli wyznanie, że 2 plus 2 jest 4, miałoby komuś pomóc, to ten, kto chce mu zaszkodzić, nie będzie go przekonywał, że 2 plus 2 jest 5, ale powie mu: zobacz, ptaszek leci. Siły zła, zarówno te nadprzyrodzone, jak i te ziemskie, w swej inteligencji, której odmówić im nie sposób, uznały, że o wiele łatwiej jest odciągnąć kogoś od zadawania sobie pytań, niż wmówić mu błędne odpowiedzi. I większość zagadnień, którymi atakuje się dziś wiarę w prawdy katolickie, jest potężnym, zmasowanym uderzeniem w uwagę człowieka, aby nigdy, przenigdy nie pozostał w ciszy, w której po pierwsze mógłby spokojnie i autonomicznie zastanowić się, co tak naprawdę według niego jest prawdą, i po drugie, w której to ciszy mógłby dojść do głosu ten wewnętrzny aparat, w który każdy z nas jest wyposażony, czyli sumienie. Wewnętrzny mechanizm, który, gdy tylko da mu się dojść do głosu, jakoś poinformuje nas, jak nasze życie ma się do 10 przykazań Bożych. Gdyby człowiek postanowił sobie, że nie spocznie, dopóki nie znajdzie prawdy na temat tego wszystkiego, czyli będzie używał swojego niezagłuszonego rozumu, siły zła byłyby zaniepokojone. Gdyby człowiek zaczął używać swojego sumienia, siły zła byłyby zaniepokojone jeszcze bardziej. Bo te dwa narzędzia używane wolną wolą człowieka prędzej czy później otworzą go na łaskę wiary. Dlatego też siły zła robią wszystko, aby człowiek tych narzędzi nie używał. I gdy tylko w ogóle zacznie komunikację z własnym rozumem i lub sumieniem, przed jego oczami pojawia się super serial, super gra, erotyka, lampka wina, ewentualnie butelka, milion propozycji na pobudzenie zmysłów, niekończące się strzały dopaminy wywołane najczęściej przez jakąś formę ekranu. Pierwsza więc strategia sił zła to nie dopuścić do głosu rozumu i sumienia. Gdy jednak człowiek zacznie trochę za nimi tęsknić, drugą strategią sił zła jest zaspokojenie potrzeb rozumu i sumienia jakąś płyciutką i łatwą ideologią. I wtedy, zanim człowiek zdąży wejść na tyle głęboko, żeby zobaczyć tej ideologii płytkość oraz absurdalność, dokładnie wtedy podsunąć mu znowu serial, grę, media społecznościowe, lampkę lub butelkę wina i niekończące się strzały dopaminy wywołane przez ekrany. Tak mniej więcej widzę strategię sił wrogich człowiekowi i z tego miejsca bardzo zachęcam, aby zwracać uwagę na to osobom niewierzącym. Czy ich poglądy na pewno są wynikiem dogłębnych i uczciwych analiz, czy też ciągłe rozproszenia uniemożliwiają im skierowanie ich własnej wolnej woli, przecież nikt ich nie zmusi, na użycie rozumu i usłyszenie własnego sumienia, aby wreszcie dojść do prawdy o własnym życiu. Na swój użytek nazywam to antykatolickim matrixem. Mówi się, że szatan jest ojcem kłamstwa. Powiedziałbym też, że jest ojcem rozpraszania uwagi. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w tę niedzielę, 17 listopada, zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających naszą pracę finansowo. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Jozafacie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.